Będziesz żałował, że zbudowałaś płytę fundamentową, jeśli zapomnisz o tych rzeczach.
Cześć wszystkim, cześć Krystianie.
Cześć Sławku, dzień dobry. Witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy rozmawiać o płytach fundamentowych, ale na początek wiem, że Sławek, jeszcze coś chciałeś powiedzieć mi.
Tak, czyli dzisiaj nie narzekamy wyjątkowo. Jak ktoś chce ponarzekać, to zapraszamy do odcinka poprzedniego, gdzie narzekaliśmy na wszystkich jak leci. Natomiast informacja jest taka, że nie wszyscy wiedzą, bo podcast Dylematy Budowlane od tego roku ukazuje się na kanale Jak się wybudować, ale wcześniej byliśmy na kanale Krystiana i odcinków już jest ponad 150, więc zapraszamy i na YouTube'a, wystarczy wpisać Dylematy Budowlane, aby zobaczyć inne odcinki, a także zapraszamy na Spotify, bo tam jest archiwum oczywiście wszystkich podcastów, także tych, które ja nagrywałem jeszcze przed Krystianem, więc prawie 200 odcinków, więc macie co robić, macie czego słuchać w podróży, czy też podczas jazdy rowerem. Zapraszam, bo mam wrażenie, że nie wszyscy wiedzą, że aż tyle już jest filmów za nami.
No, jeśli jest 150-200 odcinków do przesłuchania, to może być męczące w podróży, to już chyba jest dawka śmiertelna.
Wierzę, że ktoś da radę.
Dobra, no, jeśli tak ktoś da radę, to napiszcie w komentarzu, bo to byłoby niesamowite.
Kilka razy zdarzyło się, że ktoś napisał, parę różnych osób, że przesłuchali prawie wszystkie nasze odcinki, więc tutaj w ogóle jakieś trzeba medale rozdawać dla najbardziej wytrwałych. Dziękujemy za to, że jesteście z nami. Szkoda, że po budowie domu już nie macie motywacji, żeby nas słuchać, no ale taki nasz los.
Wiesz, to ja myślę, że w nagrodę dla tych najbardziej wytrwałych możemy nagrać kolejny odcinek do przesłuchania.
Tak jest. Gratisowo kolejne pół godziny naszego czasami narzekania.
No dobra, to tyle chyba, jeśli chodzi o ogłoszenia. Co, zaczynamy? Jedziemy z tematem, czy coś jeszcze mamy?
Mam krótką historyjkę, wiesz? Taką bardzo krótką, ale taką, myślę, obrazową, bo jak wiesz, często przestrzegamy ludzi przed tym, żeby nie popełniać błędów na budowie. Na co kontrargument jest taki, po co o to dbać, skoro i tak się nic złego nie stanie. Więc chciałbym nawiązać do tego, po co robić hydroizolację łazienki. Hydroizolację stosuje się po to, że jak ci się woda pojawi na podłodze, no to nie wsiąknie w ścianę, będzie można ją relatywnie łatwo wybrać, albo przynajmniej ta szkoda nie będzie za duża, oczywiście chyba, że wyleci woda na korytarz. No ale chodzi o to, że zabezpieczamy łazienkę, robiąc odpowiednią hydroizolację. No więc argument jest taki, po co to robić? Skoro przecież jak będzie woda, to się dowiesz, że jest woda i w ogóle po co, tak? Mówiliśmy kiedyś o wężykach, które pękają, że może zaleć się łazienkę, ale sytuacje są czasami takie bardzo subtelne. I tutaj wkracza mój znajomy. Informacja z pierwszej ręki, bo to jego to nieszczęście spotkało. Mianowicie okazało się, że zalewa mu łazienkę przez prawie rok. O czym nikt nie wiedział. Co się wydarzyło? Odkładał się kamień w spłuczce od ubikacji. Właściwie to trwało miesiące. Ten kamień powstawał niezauważony, aż w pewnym momencie, podczas spuszczania wody, woda nie w całości już nie spływała do spłuczki, tylko część wody spływała po ubikacji na zewnątrz, czyli spływała sobie, wiesz, bokiem, jakoś tam sobie zawijała po ścianie i na podłogę. To trwało kolejne kilka miesięcy, tego w ogóle nie było widać, aż woda zebrała się pod podłogą, bo to jest mieszkanie, więc nie jest to dom, tylko właśnie mieszkanie. I po kilku miesiącach ta woda, która zebrała się pod podłogą, zalała sąsiada. Jak to się stało, do końca jeszcze nikt nie wie, bo już kolega wydał ponad 12 tysięcy złotych na osuszacze, na rzeczoznawców, na to, żeby dowiedzieć się w ogóle, o co chodzi i żeby ten problem się nie powtórzył. Nikt nie wie, co się stało. W sensie wiedzą, skąd się wzięła woda, ale jakim cudem sąsiad nie był zalany od razu, tylko dopiero po wielu miesiącach, tego jeszcze nikt nie wie. Wilgoć przeszła przez całą podłogę, weszła na ścianę w korytarzu, uszkodzony został płytki na korytarzu, podłoga jest spuchnięta, no po prostu masakra. I to są rzeczy, o których się nie mówi, o których nikt się nie chwali, a one po prostu, takie błędy czasami są. I dlatego mówimy o tym, żeby dbać podczas budowy, podczas remontu, bo nigdy nie wiesz, co się stanie. No, ja bym sobie nie wyobraził tego, że kamień w spłuczce spowoduje, że woda nie będzie w całości spłukiwana, tylko część wody będzie sobie kapało gdzieś na zewnątrz. No ale takie sytuacje po prostu się zdarzają, no i warto o tym wiedzieć.
No rzeczywiście, to dosyć unikatowy przypadek, nie? To dosyć unikatowy przypadek, ale rzeczywiście znam podobne przypadki. To się dzieje, to się zdarza, także to nie jest tak, że to jest jeden na milion przypadek. To jest częstsze, niż by się wydawało.
Tak, otóż to. Na razie szkody wycenione są na ponad 20 tysięcy złotych, a to tylko szkody w mieszkaniu znajomego. Jeszcze nie było wyceny szkód u sąsiada. No więc.
No więc tak to się zdarza po prostu. Tak. No dobra, no to jakby przestrzegłeś, nastraszyłeś, no widzisz, nie chciałeś narzekać, to zacząłeś straszyć, to jest po prostu mołbuzerstwo. No,
dla odmiany.
No tak, to bardzo miła odmiana, ja dziękuję.
Dobrze, no to w takim razie to ty będziesz dzisiaj nie straszył, nie narzekał, tylko podzielić się wiedzą dotyczącą płyt fundamentowych. I powiedz mi, o czym chciałbyś dzisiaj powiedzieć?
Wiesz co, chciałbym przedstawić tobie i naszym słuchaczom taką listę kontrolną, moją własną, którą używam do tego, żeby przy zamawianiu usługi, jaką jest wykonanie płyty fundamentowej, sprawdzić, czy na pewno wszystko zostało uwzględnione w ofercie, czy nic nie zostało pominięte, żeby później sprawdzić, czy podczas planowania tej płyty fundamentowej, albo też wcześniej na etapie projektu, żeby sprawdzić, czy wszystko zostało dobrze zaplanowane w tej płycie fundamentowej, czy niczego mi po jej wybudowaniu nie będzie brakowało, no bo płyty fundamentowe jednak nie są zbyt wdzięcznym materiałem do późniejszych poprawek. I na końcu po to, żeby sprawdzić, czy ta płyta fundamentowa została dobrze wykonana. Te punkty, te rzeczy, one się przeplatają troszeczkę, tak? Bo jeśli będziemy mówić o tym, że trzeba upewnić się, czy jest odpowiednia ilość punktów kanalizacyjnych w ofercie, potem trzeba zaplanować, sprawdzić, czy te punkty są odpowiednio rozmieszczone, a później trzeba je na budowie sprawdzić, czy one są odpowiednio wykonane, no to jakby te rzeczy, one się pokrywają, tak? Tutaj nie ma takiego jasnego podziału, co zrobić najpierw, co zrobić później, to wszystko się przenika, więc ta lista też nie jest taka za rękę, krok po kroku, ale punkty myślę, że są w miarę jasne, więc możemy sobie przez nie szybciutko przejść. Sławku, jeśli będziesz miał jakieś pytania, to śmiało pytaj, żeby nie było jakiejś niespodzianki, a ja będę sobie zerkał na moją listę i spróbujemy zrobić tak, żebyście przeszli przez tą płytę fundamentową bez niespodzianek i późniejszego żałowania, że coś tam nie zostało uwzględnione. No i pierwsza rzecz, którą należy sprawdzać zarówno podczas zamawiania samej płyty, ofertowania i później podczas wykonania, no to jest wymiary tej płyty i jej geometria, bo zdarzają się takie kwiatki, że ktoś policzy za mało, w sensie ktoś, to znaczy wykonawca, u którego ofertujemy płytę, policzy za mało tej płyty, to znaczy się przyjmie, pomyli się albo celowo przyjmie, że jest jej za mało, albo z jakiegoś powodu nie doliczy kawałeczka, który na przykład wystaje pod jakiś wystający wiatrołap czy pod taras. No jakby różne są przypadki, więc sprawdzamy, czy faktycznie to, co jest w ofercie, jeśli chodzi o geometrię, o powierzchnię, zgadza się z tym, co jest w projekcie. No i później oczywiście przy wykonywaniu takiej płyty też tą geometrię i przy projektowaniu, jeżeli tak się zdarzy, to tą geometrię trzeba też sprawdzić, bo to też jakby ta lista tyczy się przypadków zarówno takich, kiedy mamy w projekcie płytę fundamentową, jak i przypadków, kiedy mamy w projekcie ławy i chcemy, żeby nam podwykonawca od płyty na przykład to przeprojektował jako jedną kompletną usługę, nie?
Dobra, czyli w ofercie zazwyczaj jest jaka informacja? Powierzchnia płyty razy stawka za metr i to na należy przykład zweryfikować, tak?
Znaczy oferty są bardzo różne, ale zwykle jest podana powierzchnia przynajmniej, tak? Więc na podstawie powierzchni jesteśmy już w stanie stwierdzić, czy cała ta powierzchnia płyty została ujęta w ofercie, czy nie jest pominięty jakiś tam kawałeczek, nie? Bo to takie różne rzeczy się potrafią zdarzać. Z tym się wiążą też dodatkowe jakieś stopy fundamentowe, które nie są związane bezpośrednio z samym obrysem budynku, czy z płytą fundamentową, tą główną, tylko mamy na przykład zewnętrzne słupy pod zadaszenie tarasu i one stoją na stopach fundamentowych. Więc to jest druga rzecz, którą należy upewnić się, czy ona w ofercie jest, zdarza się, że te dodatkowe stopy są jako opcja ekstra płatna. Więc tutaj naprawdę bywa bardzo różnie, tego należy się upewnić. No i oczywiście później podczas projektowania i wykonawstwa, czy one zostały narysowane i wykonane we właściwym miejscu.
Dobra.
Jasne. Dobra. Dalej przechodzimy do ocieplenia płyty. To jest jedna z takich rzeczy, które, dla których między innymi tą płytę się wykonuje, czyli to, że ona ma tą ciągłość termoizolacji od spodu i z boków, więc należy się upewnić, znowuż, przy projektowaniu, przy zamawianiu, przy wykonaniu, czy grubości tego ocieplenia są właściwe i szczególnie mam tutaj na myśli grubość pod płytą, bo to jest taki jeden z parametrów, który ma duży wpływ na cenę. I najczęściej są różne wersje, jakby wykonawcy oferują różne wersje, natomiast oprócz tego mamy jeszcze grubość wokół płyty, tego kawałka pionowego styropianu, który wokół tej płyty jest. To też należy wziąć pod uwagę i upewnić się, jaka jest to grubość. Raczej staramy się, żeby to była taka sama grubość, jak ma być na cokole. Nie cienie, bo to powoduje niezbyt sympatyczne uskoki na elewacji. Do tego upewniamy się, czy będzie opaska przeciwwysadzinowa, jakiej grubości i ewentualnie, czy to jest pozioma opaska, ukośna, pionowa, różnego rodzaju opaski tutaj występują, więc to wszystko związane z ociepleniem, jego grubościami, ewentualnie też jakby, co może troszeczkę mniej ważne, ale też jakby lambdy, wytrzymałości, to już raczej są takie tematy konstrukcyjne. Tutaj nie spodziewam się niespodzianek, ale te tematy trzeba przede wszystkim z grubościami mieć na uwadze i dokładnie sobie omówić i wyjaśnić przy ofertowaniu czy projektowaniu płyty.
Okej, nie mam pytań, natomiast tylko informacyjnie o tym, czy dać izolację pod płytą czy nad płytą. Był o tym odcinek dylematów budowlanych i także był odcinek o tym, czy wybrać fundamenty tradycyjne, czy płytę fundamentową. Linki będą na dole, abyście mogli poszerzyć temat, wiedzę, jeżeli jeszcze nie postanowiliście, jakie fundamenty będzie się wykonywać.
Dokładnie. No to co, jak jest jasne, to lecimy dalej. Należy się upewnić co do samego zbrojenia płyty fundamentowej. Tu mogą być różne rodzaje. Jest zbrojenie rozproszone, o czym też kiedyś mówiliśmy. Jest zbrojenie tradycyjne za pomocą prętów zbrojeniowych. Jest zbrojenie za pomocą siatek zbrojeniowych. Więc w ofertach zdarzają się bardzo, bardzo różne zapisy. Najgorsze, co może się trafić, to jest coś takiego, że przyjęto jakieś tam zbrojenie, nieważne jakie, na przykład Fi10 co 20 cm, cokolwiek, tak? Ale nie mamy jeszcze na to projektu. Więc jak przyjdzie projekt, to może się to zbrojenie zmienić. No i oczywiście wtedy cena też się zmieni. Także tutaj należy bardzo uważać i dopytać się, czy faktycznie takie zbrojenie jest realistyczne, co w przypadku, jeżeli ono się zmieni, a może ono jest nierealistyczne od samego początku i należy przyjąć coś większego, więc to należy od początku ustalić. I analogicznie jest z betonem, to znaczy, jeżeli nie mamy projektu płyty, tylko ją wyceniamy, to najczęściej w ofercie jest zapis, że przyjęto płytę grubości 20 cm, beton tam B25 czy coś w ten deseń, a może być tak, że po wysłaniu warunków geotechnicznych okaże się, że ta płyta musi być grubsza i musi mieć 25 cm i jakiś jeszcze inny beton. Także tego typu zapisy bez projektu świadczą raczej o tym, że niekoniecznie, że to jest źle, czy że tutaj ktoś chce nas oszukać, natomiast on przyjął jakieś założenia do oferty, które faktycznie mogą się zmienić po wykonaniu projektu. Więc tutaj jest taka gwiazdeczka i to, co należy też sprawdzić i dopytać się, bo często jest to pomijane, to są startery pod schody, pod słupy, tak? Czyli pręty startowe, które pionowo wystają z płyty po to, żeby można było później do nich doczepić, dobetonować jakieś inne elementy żelbetowe. Najczęściej w ofertach tego po prostu nie ma. Może być za to jakaś dodatkowa dopłata, należy to po prostu uwzględnić, no i później oczywiście dopilnować, żeby one zostały wykonane na swoich miejscach zgodnie już z projektem konstrukcji parteru.
Dobra, to dużo o projektach, to tutaj żeby było jasne, mówisz o sytuacji, w której klient może szukać wykonawcy, kiedy jeszcze nie ma gotowego projektu, lub w sytuacji, kiedy już jest projekt i tutaj są to dwie różne sytuacje, bo jeżeli nie ma projektu budowlanego, no to będzie miał oferty, które będą na pewno się różniły między sobą, bo każda firma przyjmie inne założenia. Jeżeli jednak masz projekt budowlany, no to w teorii oferty powinny być spójne z tym projektem budowlanym i powinny być łatwiejsze do porównania.
Tak, natomiast w projekcie budowlanym możesz mieć zaprojektowane ławy, a chcesz zmienić tam płytę, co jest zmianą nieistotną, no i wtedy właściwie nie masz projektu, tak, płyty fundamentowej. Także tak, no tak jak mówisz, tak, sytuacja jest, jest mnogość sytuacji i każda jest troszeczkę inna.
Tak, zmiana nieistotna, czyli w skrócie możemy nanieść taką zmianę, czy zmienić sposób posadowienia budynku na płytę fundamentową, nie uzyskując przy tym nowego pozwolenia na budowę, jest to, można powiedzieć, prosta zmiana do naniesienia.
Tak, to wystarczy, że to akceptuje projektant i kierownik budowy i da się to zrobić, więc to jest jeden z popularniejszych przypadków, gdy ktoś ma ławy w projekcie i chciałby w cudzysłowie na własną rękę przeprojektować to na płytę fundamentową z różnych względów, no i jakby przychodzi do wykonawcy, który ma w ofercie usługę pod tytułem ja ci zaprojektuję, ja ci wybuduję, no ale ta oferta, dopóki nie ma projektu, zawiera troszeczkę takich gwiazdek, o których właśnie tutaj mówimy.
Dobra, super. Mamy izolację, mamy uzbrojenie, beton. Co jeszcze?
No okej, i teraz przechodzimy bardziej w stronę instalacyjną. I tutaj się zaczyna dopiero zabawa, bo o ile oferty naprawdę są bardzo różne, niektóre oferty precyzują, że w danej ofercie jest, nie wiem, 6 podejść punktów kanalizacyjnych plus przejście przez płytę dla głównego przyłącza prądu i na przykład dla wody. Nie? I jakby to jest jasne, a są oferty, które nic nie precyzują, a są projekty, i to właściwie chyba 100% projektów, można by rzec, które nie mówią na ten temat kompletnie nic. To znaczy, o ile kanalizacja w projektach domów jest w miarę dobrze rozrysowana, wiemy, gdzie jest łazienka, gdzie jest WC i inne rzeczy, gdzie ma ta kanalizacja wychodzić do kanalizacji miejskiej czy do szamba, no to na tej podstawie jesteśmy w stanie stwierdzić, ile tych punktów kanalizacyjnych chcemy i ile jest ich potrzebnych. Może za chwileczkę wejdziemy w szczegóły. O tyle w projektach budowlanych i w projektach płyt bardzo, bardzo, bardzo oszczędnie podchodzić się do wszelkich innych możliwych przepustów. I o tych przepustach może za chwilkę. Chciałbym jeszcze rozwinąć tą myśl o kanalizacji, bo kanalizacja do czego jest nam potrzebna? Po pierwsze trzeba sprawdzić, upewnić się, policzyć sobie i później skontrolować na budowie ilość pionów kanalizacyjnych i ich rozmieszczenie. Ilość podejść do takich miejsc jak WC, umywalka, zlew, skropliny do kominka na przykład, tak? Skropliny do centrali wentylacyjnej. Można zrobić sobie też odpływ skroplin z pompy ciepła.
Klimatyzacja.
Z klimatyzacji, dokładnie, tak. Więc te rzeczy należy uwzględnić. Niekoniecznie do każdego z tych punktów musi być jeden wpust. Może być kilka urządzeń do wspólnego wpustu kanalizacyjnego. Powszechnie robi się tak, że w łazience jest WC i obok zaraz umywalka. To jest jakby standard. Więc tutaj bez najmniejszego problemu można zrobić jeden przepust, jeden punkt do WC i zaraz obok do tego samego wpustu podłączyć umywalkę. To jest zupełnie ok, to działa. Więc no, tutaj trzeba chwileczkę przysiąść i albo skonsultować się z projektantem, który projektował ten budynek, albo porozmawiać ze specjalistą, który troszeczkę pomoże w doborze tych przepustów, tych punktów kanalizacyjnych. Bo tak jak mówię, jest tego całkiem, całkiem sporo. Jeszcze raz, żeby to wymienić, te najważniejsze, o których trzeba pomyśleć, no to są piony kanalizacyjne, punkty w łazience, czyli prysznic, umywalka, WC, punkty kanalizacyjne do kuchni, czyli do zlewu najczęściej, skropliny do kominka i tu też dochodzi doprowadzenie powietrza do kominka. To jest jakby zupełnie odrębna instalacja. Kratka wpustowa w garażu, skropliny do centrali wentylacyjnej, ewentualne skropliny do pompy ciepła i jeszcze może być wpust podłogowy do odwodnienia na przykład w garażu. Nie? Także jest tego troszeczkę. Najczęściej one, tak jak mówię, jakoś są narysowane w projekcie sanitarnym, natomiast nie wszystkie muszą być, bo często w projektach sanitarnych nie ma na przykład klimatyzacji, nie? Więc to jest taka rzecz, którą trzeba samodzielnie po prostu prześledzić i nad tym się bardzo mocno zastanowić, żeby nie zapomnieć o czymś, co później będzie potrzebne.
Czekaj, czyli czy dobrze rozumiem, dostajesz ofertę od wykonawcy, nawet z nim podpiszesz umowę, to nie masz żadnej pewności, że płyta fundamentowa, czy też projekt tej płyty będzie przewidywał przepusty kanalizacyjne, piony, lub nie masz pewności, że to będą wszystkie te elementy.
Inaczej. Wykonawca przewidzi to, co mu dasz w projekcie. Przyjmijmy tą sytuację, że ktoś ma projekt, niech będzie katalogowy jakiegoś domu, ma w nim projekt instalacji sanitarnych i chce, żeby to mu wykonawca przeprojektował na płytę fundamentową. Więc wykonawca to zrobi. Zrobi mu podejścia do wszystkich urządzeń tych sanitarnych, które są w projekcie. Natomiast najczęściej w projektach, to już jest wina projektów, najczęściej w projektach nie ma takich rzeczy jak skropliny od, podejście pod skropliny od centrali wentylacyjnej. No jakby skropliny do kominka, tego też się nie spotyka w projektach. To są po prostu błędy projektowe, nie ma tego. Poza tym wykonawca od płyty fundamentowej nie czyta nam w myślach i nie wie, że my chcemy tam zrobić klimatyzację. Tak? I będziemy potrzebowali dodatkowych wpustów, żeby odprowadzić te skropliny od klimatyzacji.
Albo oczywiście jest możliwość po prostu lokalizacji ubikacji na przykład, albo zlewu, no dokładnie. Bo projekt katalogowy możemy sobie potem zmienić.
Tak, te, dokładnie.
Te rzeczy.
Tak, tak, więc wiesz, no to są rzeczy, które należy po prostu przewidzieć. W wielu przypadkach takie urządzenia, które podłącza się mniejszymi rurkami kanalizacyjnymi, typu umywalka, prysznic, one mają, czy chociażby właśnie wspomniana wcześniej klimatyzacja, one mają pewne pole manewru, bo jesteśmy w stanie na płycie rozprowadzić jeszcze raz te mniejsze rurki i trafić do tych wpustów kanalizacyjnych, ale do jednego wpustu podłączenie 5 mniejszych urządzeń jest już problematyczne. Po drugie, nie możemy tych odległości zrobić zbyt dużych tymi małymi rurkami, więc no, trzeba tutaj naprawdę planowania, przewidywania, żeby nie zostać później, wiesz, z jednym pustem, wpustem do WC w łazience, tak jak to się zdarza w projektach, do którego mamy podłączyć prysznic i umywalkę, to jeszcze byłoby pół biedy, ale znajduje się na drugim końcu pomieszczenia, bo nikt nie pomyślał, że będzie jakaś zmiana, nie? No to wtedy byłoby bardzo problematyczne.
Okej, jasna sprawa.
No to super. No to teraz jedziemy dalej. Coś, co w ogóle nie występuje praktycznie w projektach, nie? Tu się robi ciekawie, bo projekty katalogowe, ale nawet projekty indywidualne nie przewidują, nawet jeśli była płyta zaprojektowana, nie przewidują albo przewidują w bardzo ograniczonym zakresie przepusty do innych instalacji. Najczęściej mamy zaprojektowany, przewidziany przepust do WLZ, czyli do głównego zasilania elektrycznego i mamy przepust zaprojektowany do przyłącza wodociągowego. Na tym się kończy, nie? A to, co realnie jest jeszcze potrzebne, jakby ja u siebie na budowach, właściwie w każdej jednej budowie robimy te dodatkowe przepusty w porozumieniu z klientami co do ich lokalizacji, to robimy przepusty do zasilania bramy wjazdowej, do jakiegoś zasilania furtki i wideodomofonu, który ma być na furtce. Robimy przepust do oświetlenia, które ma być na froncie domu, czy tam czasami jest jakaś wiata śmietnikowa, czy po prostu oświetlenie chodnika podjazdu. Robimy przepust dla światłowodu. Robimy przepust do oświetlenia z tyłu domu, czy z boku domu, gdzieś, gdzie ma znajdować się jakaś altanka, czy coś takiego, czasami studnia, tam też jest potrzebne wtedy zasilanie, czy do zbiornika wody deszczowej. Robimy przepusty dla instalacji klimatyzacyjnej, jeżeli na parterze będzie, różne są przypadki, trzeba to przemyśleć, ale czasami na parterze wychodzimy instalacją klimatyzacyjną również przez przepust, żeby nie przechodzić przez ściany. Oczywiście zawsze można przejść przez ściany, nie? To jakby nie ma co się oszukiwać. Te wszystkie instalacje można przepuścić przez ściany, natomiast po co mieć brzydką dziurę w ścianie? Szczególnie przy instalacji takiej jak klimatyzacja czy pompa ciepła, jeżeli możemy przejść sobie przepustem pod płytą fundamentową, wypuścić to z gruntu i jest bardzo ładnie, estetycznie. Tak, czyli przepust dla instalacji klimatyzacyjnej, dla pompy ciepła, przepust dla własnej studni, bo często jest tak, że oprócz przyłącza wodociągowego mamy też niezależną studnię. Przepust dla, no tak, pompy ciepła już mówiłem, jest jeszcze bednarka do uziemienia, albo jest oddzielna bednarka, albo też jest w przepuście. No i te przepusty, o których teraz powiedziałem, jest tego cała lista. Można na pewno jeszcze dowymyślać więcej zastosowań dla tych przepustów. Niekoniecznie dla każdego z tych urządzeń, z tych punktów musi być to osobny przepust przez płytę fundamentową. Może to być zgrupowane. To znaczy, jeżeli mamy na przykład oświetlenie frontowe, wideodomofon i zasilanie do bramy, najczęściej te trzy kable da się przepuścić przez jeden przepust, nie? Po prostu trzeba świadomie zastanowić się, czy tego potrzebujemy i gdzie tego potrzebujemy. Więc to jest po pierwsze potrzebne do etapu planowania i uzgodnień z wykonawcą, gdzie on ma te przepusty wykonać, no bo skąd ma wiedzieć, nie zgadnie sam z siebie. A po drugie do wyceny, No bo zrobienie tego, co powiedziałem w standardzie, kontra tego, co teraz powiedziałem jako opcje czy możliwości dodatkowe, no to są totalnie dwie różne rzeczy. Więc jest tutaj kilkanaście punktów, które można zrobić dodatkowo.
Dobra, to powiedz, co to jest ten przepust. No bo w przypadku kanalizacji robimy możliwość, mamy możliwość przejścia rurami z zewnątrz budynku do wewnątrz, w punktach, które sobie wybraliśmy. Natomiast czym jest przepust na kable elektryczne, czy też przewody elektryczne? Jak te kable przeprowadzić?
Przepust to jest nic innego jak rura, która w płycie fundamentowej w wybranym przez nas miejscu wchodzi w płytę, schodzi pod ziemię i pod ziemią jest wyprowadzona na zewnątrz poza obrys, poza krawędź płyty fundamentowej. Także jeżeli będziemy chcieli tam wprowadzić jakiś kabel, no to wystarczy na zewnątrz płyty odkopać się, dokopać się do tego przepustu, no bo on tam jest kilkadziesiąt centymetrów pod ziemią. W środku wewnątrz wpuścić kabel, który wyciągniemy na zewnątrz i możemy go sobie prowadzić w dowolne miejsce po działce.
Czyli na przykład jakaś, nie wiem, AROT na przykład, odpowiednie średnice, żeby można potem było za pomocą pilota ten kabel przyciągnąć.
Tak, tak. Tutaj wiesz, to jest jakby kolejny niuans, kolejny detal. Do każdego z tych zastosowań są inne wymogi co do tego przepustu. Jeżeli mówimy tylko o kablu, no to wystarczy AROT, tak? Jeden kabel, to tam AROT powiedzmy 50 mm średnicy spokojnie wystarczy. Jeżeli chcemy mieć kilka kabli, no to AROT już bardziej 75. Jeżeli chcemy przeciągnąć instalację do pompy ciepła, to AROTy się nie sprawdzą. Tu już muszą być rurki kanalizacyjne, PCV, przynajmniej 110, z kolankami ustawionymi tak po 30 stopni, żeby to był taki dosyć dużej średnicy i rura i gładkie, łatwe przejście, no bo musimy tam przeciągnąć rury hydrauliczne jednak. Więc każde z tych... każdy z tych przepustów rządzi się swoimi prawami troszeczkę i tutaj, jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, no to powinien to skonsultować jednak albo z wykonawcą płyty fundamentowej, albo z wykonawcą tych instalacji, które przez te przepusty mają być przeprowadzone. Tak jak na przykład też nie wspomniałem tak dokładnie, ale pompa ciepła. No możemy mieć powietrzną pompę ciepła. To jest jakby jedna wersja, ale możemy mieć też gruntową. I gruntową możemy wprowadzić do budynku też na różne sposoby, więc ilość tych przepustów, ich rozmieszczenie, średnica mogą być bardzo różne.
Okej, dobra, wszystko jasne. Co jeszcze masz?
No i tak, i mam jeszcze dwie pozycje. Przedostatnia pozycja jest taka, czy płyta powinna mieć drenaż. Tak, to jest jakby dosyć istotne, jeżeli chodzi o płyty fundamentowe. Czasami powinny mieć, czasami nie powinny mieć, zależy od warunków gruntowych, wodnych. To powinien jednak określić projektant, czy taka płyta fundowa drenaż powinna mieć, czy nie. I to też nie jest standardowa opcja w cennikach firm, które wykonują płyty fundamentowe. To jest coś, na co należy zwrócić uwagę, jeżeli byśmy chcieli mieć to w wykonane, jeżeli jest taka potrzeba. No i ostatnia rzecz, którą mogę podpowiedzieć, to jest to, że zawsze po wykonaniu płyty, a nawet niekoniecznie po wykonaniu płyty, tylko po wykonaniu tyczenia płyty już, warto na działce samemu sprawdzić bardzo zgrubnie chociaż, czy odległość tej płyty od granicy działki jednej czy drugiej się zgadza, czy te wymiary płyty patrząc po tym, co jest wytyczone, też się zgadzają, bo geodeci też czasami mogą popełniać błędy. I jakby tu się wyczerpuje moja lista, przy czym to na pewno nie jest koniec rzeczy, o które można zapytać przy płytach fundamentowych. Są jeszcze tematy związane z piaskiem, kto piasek zapewnia, w jakiej ilości zapewnia, kto za niego płaci, kto płaci za koparkę. Natomiast zwykle te rzeczy nie są problemem, nie są tajemnicą, czymś, co jest ukryte w ofercie. To są rzeczy, które raczej wykonawcy płyt fundamentowych, firmy, które się w tym specjalizują, mają bardzo dobrze rozpracowane i dają bardzo jasne wytyczne klientom co do tego, jaki piasek zapewnić, skąd go wziąć, jaką koparkę, na jak długo i tak dalej. Raczej należy się kierować tym, co wykonawca płyty fundamentowej po prostu narzuca, to złe słowo, co sugeruje, to jest raczej proste w ogarnięciu, nie powinno tutaj być jakiejś przykrej niespodzianki.
Ale warto wiedzieć, że ten koszt może być dosyć wysoki, nawet kilkanaście tysięcy złotych, bo chyba sobie nie wszyscy zdają sprawę i jak widzisz pozycję, że koparka i kruszywo po twojej stronie, to nie wydaje się to aż tak drogą imprezą. Tymczasem może to pobić po kieszeni, więc warto zorientować się, jakie są ceny, szczególnie jeżeli jeszcze nie wiesz, czy budować fundamenty tradycyjne, czy płytę fundamentową.
Tak, to trzeba być świadomym, że piasku idzie sporo i to nie jest wcale mały koszt i koparki też idzie sporo. Tych roboczogodzin to jest kilka dni pracy koparki tak naprawdę. Przy płycie fundamentowej, no ostatnio tak dla przykładu, to jeden z większych, jeden z droższych przykładów, jakie mam z ostatnich dni, za piasek plus koparkę na jednej z budów zapłaciliśmy ponad 30 tysięcy netto. Tak, i to nie było wcale nic, jakby budynek nie był wcale jakoś ekstremalnie wielki, to nie była rezydencja 1000 metrów, nie było jakiejś ekstremalnej wymiany gruntu, jakby nie było nic szczególnego, co by wskazywało na takie kwoty, nie? Więc najtańsze takie piasek plus koparka, no to gdzieś moim zdaniem okolicy 10 tysięcy netto, tak? Teraz ceny też paliwa wzrosły, więc pewnie troszeczkę więcej transport piasku i praca koparki. Także mówimy tutaj o kwotach przy domach jednorodzinnych rzędu 10-30 tysięcy netto plus VAT, zależy jaką kto tam ma usługę, co należy doliczyć do ceny płyty, plus oczywiście geodeta do jej wytyczenia.
Okej, to mamy komplet. Nie mam pytań. Bo zresztą, wiesz co, dużo rzeczy jest w naszym kursie, więc zapraszamy na stronę jaksiewybudować.pl. Zresztą niedługo będzie kolejny odcinek. Trochę nawet będzie to aktualizacja właśnie odcinka o płytach fundamentowych, bo w tej chwili materiału jest w kursie, który prowadzi was od zera do stanu deweloperskiego ponad 15 godzin. Ale wciąż staramy się, żeby kurs był coraz lepszy i nie znajdziecie wszystkich informacji na YouTubie. To jest wiedza, która wynika z praktyki. Zalecam sprawdzić, bo macie aż 30 dni na przekonanie się, czy warto. Po prostu, jeżeli w ciągu 30 dni napiszecie, że jednak kurs nie jest dla was, a być może nie budujecie domu, nie ma problemu. 100% pieniędzy wraca na wasze konto. Nie ma ryzyka. Prowadzimy podcast od chyba 3 lat. Kursy sprzedajemy od 5, chybaż, Jezu, ten czas leci strasznie. W tej chwili mamy ponad 1700 osób na pokładzie. Znamy jego wartość, więc zapraszam na stronę jaksiewybudować.pl. Są tam kursy na każdy etap budowy, także są wzory umów, checklisty, książki, e-booki. Wszystko to, czego potrzebne, wszystko to, czego potrzeba, aby budowę zakończyć z uśmiechem.
No widzisz, no to mam nadzieję, że dzisiejsza lista, którą przedstawiłem, pomoże komuś właśnie tą budowę, przynajmniej płyty fundamentowej, zakończyć z uśmiechem. No a jeśli macie jakieś pytania, to zapraszamy do pisania ich w komentarzu. I tak, co? Kończymy. Oczywiście. Skoro wszystko jest tak bardzo jasne, to chyba nie ma sensu przeciągać.
Kończymy, aczkolwiek pytanie na koniec, no bo oczywiście jak podpisujemy umowę z wykonawcą, no to należy tę umowę dobrze przeczytać i nie spotkałem się jeszcze z umową, którą bym podpisał bez zastrzeżeń. W związku z tym, że niestety są podwyżki cen materiałów, szczególnie styropianu, ale nie tylko. Wiadomo, co się dzieje na świecie. Pytanie do was, czy ciekawy byłby podcast o tym, kiedy wykonawca może podwyższyć ceny, jakie ma możliwości, jak się przed tym bronić. Dajcie znać w komentarzu, czy taki temat was interesuje, a kolejny odcinek będzie właśnie poświęcony temu tematowi.
No i dobra. Także dziękujemy bardzo za dzisiejszy podcast, za wysłuchanie i do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień. Cześć.
Cześć, hej.